Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Praca z marynarzami i na parafii. Owoce papieskiej pielgrzymki do Brazylii. Między innymi o tym rozmawiać będziemy z księdzem Kazimierzem Długoszem, chrystusowcem pracującym w brazylijskim stanie Paraná. Wakacjom Europejczyków poświęcimy kolejną audycję cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej. We wtorkowym magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy informacją o spotkaniu papieskiego wysłannika z patriarchą moskiewskim.
Kardynał Roger Czegaraj rozpoczął wizytę w Rosji. Wicedziekan Kolegium Kardynalskiego weźmie udział w obchodach dziesięciolecia konsekracji katolickiej katedry Przemienienia Pańskiego w Nowosybirsku, które odbędą się w dniach 9-12 sierpnia. Wcześniej watykański purpurat zwiedzi okolice jeziora Bajkał. W program wizyty, jak informuje agencja Interfax, wpisano również dzisiejsze spotkanie w Moskwie z patriarchą Aleksem II.
Zmierzamy do wspólnego celu. Chociaż się on przybliża, nie możemy jednak na siłę go forsować, powiedział po rozmowie z patriarchą kardynał Etchegaray. Dodał, że o spotkaniu Benedykta XVI z Aleksem II nie sposób nie myśleć. Patriarcha i papież myślą o nim. Winno się ono odbywać w klimacie prawdy i szczerości, a nie populizmu. Powinno do niego dojść wówczas, kiedy będą po temu najodpowiedniejsze warunki, stwierdził purpurat z Watykanu. Jak zaznaczył, istnieje potrzeba głębokiego dialogu katolicko-prawosławnego, a spotkanie papieża z patriarchą powinno być tego wyrazem. Ze swej strony Aleksy II zauważył, że w ostatnim czasie uczyniono wiele dla zbliżenia obydwu kościołów. Można mówić o ociepleniu wspólnych relacji, chociaż nigdy nie były one chłodne. Nasze liczne kontakty z patriarchą na przestrzeni ostatnich 30 lat mogą być dobrym przykładem współpracy kościoła z cerkwią, powiedział kardynał Roger Czegaraj. Przekazał on Aleksemu II przesłanie od Benedykta XVI i złote pióro, którym papież podpisał wcześniej kilka dokumentów, podaje agencja Interfax. Gościem w naszym studiu jest ksiądz Kazimierz Długosz, chrystusowiec, misjonarz z Brazylii. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Proszę księdza, przygody misyjne zaczynają się przeważnie od kursów języka, od wielkich przygotowań, od pracy właśnie na pierwszej placówce parafialnej, a księdzu przyszło zaczynać z marynarzami. Jak to było?
Ja w Brazylii pracuję od 1992 roku. W tamtych czasach jeszcze bardzo trudno było w Polsce kupić słownik języka portugalskiego czy załatwić sobie jakiś kurs językowy, dlatego właściwie do Brazylii przyjechałem bez jakiegoś głębszego przygotowania językowego. Jednym z pierwszych zadań, jakie otrzymałem, to była praca kapelana polskich marynarzy w Brazylii. Obsługiwałem statki z polskimi marynarzami w takich portach jak Santos, to jest największy port w Ameryce Południowej, oraz w Paranaguá, no i przy okazji ucząc się także języka portugalskiego.
Dużo ich przypływało?
Tak, w tamtych czasach to było ich bardzo dużo i właściwie mogę powiedzieć, że co dwa, co trzy dni do tych wielkich portów przypływał statek z polskimi marynarzami pod polską banderą. Później niestety ta flota polska zaczęła się kurczyć, polskie statki sprzedawano albo pływały pod tak zwanymi tanimi banderami. Niemniej polscy marynarze też pływali na obcych banderach, też byli odwiedzani przeze mnie. Te kontakty jakoś tak się utrwalały coraz bardziej i nawet jeżeli trudno było mi ich znaleźć ze względu na to, że pracowali na statkach obcych bander, to oni sami szukali kontaktu z księdzem, wiedzieli, że ksiądz w tym porcie jest, że im pomoże i ten kontakt następował.
Niedawno w Gdyni był Światowy Kongres Duszpasterstwa Ludzi Morza. Proszę księdza, co jest ważne tak od środka w tego typu pracy?
Praca marynarza to jest taka bardzo specyficzna praca, oderwanie od swojego środowiska, od swojej ojczyzny, od swojej rodziny i w pracy z marynarzami duży jakiś taki nacisk składłem właśnie na taką rozmowę indywidualną. Rozmowę, która bardzo często kończyła się także i spowiedzią świętą i uczestniczeniem we mszy świętej. Oczywiście były jeszcze organizowane takie zewnętrzne formy, jak na przykład wycieczka, oprowadzanie marynarzy po mieście, była pomoc w zakupach, dostarczanie prasy polonijnej, no szczególnie tutaj głębokie podziękowania dla tygodnika Niedziela, który na moją prośbę odpowiedział bardzo szczodrobliwie, bo przysyłał mi nawet kilkanaście egzemplarzy każdego numeru, żebym mógł wśród tych marynarzy rozprowadzać. Także to jest taka praca indywidualna z marynarzami. Każdy statek właściwie to jest jak gdyby oddzielna, inna parafia ze swoimi problemami, ale także i również i z radościami, których nie brakuje. Bardzo takie ciekawe spostrzeżenie jednego z marynarzy, które pamiętam do dzisiaj, mimo że już z marynarzami nie pracuję, mówię to moim parafianom o naszym kościele, które jest powszechne. Jeden z marynarzy mi powiedział: księże, obojętnie w jakim kraju ja jestem, obojętnie na jakim kontynencie, kiedy wchodzę do kościoła katolickiego, ja czuję się jak w domu.
To właściwie taka perła, którą człowiek w sercu nosi gdzieś na dłuższe lata. Przyszło zostawić pracę w porcie. Dlaczego?
Myślę, że problem znany jest również i radiosłuchaczom, szczególnie w Polsce. Polskie statki zostały sprzedane, bądź zaczęły pływać pod obcą banderą. Tych marynarzy coraz mniej było. Także problem z utrzymaniem się polskiego kapelana, mimo że całkowicie czas był im poświęcony, marynarzom, ale istniał bardzo wielki taki problem utrzymania się. I tych marynarzy coraz mniej, flota się kurczyła i postój w portach coraz krótszy, bo wiadomo, statek za postój w porcie płaci. Im krócej, tym mniej płaci, więc po prostu tutaj te sprawy ekonomiczne zaczęły grać rolę. Statki czasami bardzo długo czekały na redzie, żeby wejść w porcie, później wchodziły. Kontenerowce to jest sprawa jednego, dwóch dni, rozładunek, załadunek i już odpłynięcie. Więc również i to pole pracy w tym momencie zaczęło także się kurczyć. Jakąś taką interesującą, myślę, piękną sprawą w naszym kościele, że w pewnych okresach czasu pojawiają się jakieś takie nowe potrzeby, na które Kościół w danym momencie odpowiada. Później ten akcent tych potrzeb duszpasterskich się przesuwa w jakimś innym kierunku i Kościół również w tym momencie powinien także iść za potrzebami, za tymi wiernymi i zmieniać również i charakter pracy duszpasterskiej.
Tak było właśnie w księdza przypadku. Obecnie to jest parafia.
Tak. Jako że tych marynarzy zaczęło się pojawiać coraz mniej w portach brazylijskich, te postoje coraz krótsze. No i duże potrzeby na parafiach, więc zostałem skierowany przez moich przełożonych zakonnych właśnie do pracy duszpasterskiej na parafii. Na początku to była praca w stanie Rio Grande do Sul, w takich parafiach jak Ijuí oraz Capoeira, a później już właściwie od 10 lat jestem na parafiach w stanie Paraná, parafia Cruz Machado i parafia Male. Obydwie te parafie mają jakąś taką bardzo głęboką i starą tradycję polską.
Tym niemniej duszpasterstwo sprawowane jest po portugalsku. Czy też coś zachowaliście jeszcze z polskich elementów?
Te parafie nasze w Brazylii, ze względu na to, że mamy w Brazylii emigrację starą, jeszcze z okresu nawet przed I wojną światową, ewentualnie z okresu dwudziestolecia międzywojennego, także trzon duszpasterstwa jest w języku portugalskim. Nie oznacza to, że nie mamy w liturgii na przykład jakichś elementów polskich, czy nie ma mszy świętych w języku polskim, w tym, że jako, że to już jest czwarte, niekiedy nawet i piąte pokolenie polskich emigrantów, więc ten język jest w coraz mniejszym użyciu. W obecnej parafii, w parafii w Male, prawie 40% mieszkańców parafii to są ludzie polskiego pochodzenia. Wielu z nich jeszcze mówi, czy rozumie w języku polskim. Opowiada moim znajomym, że gdyby przyjechali do Male i przeszli się po ulicach miasta, to raczej na spokojnie mogliby się porozumieć z ludźmi w języku polskim. Jakie elementy w liturgii mamy, takie pobożności, powiedzmy, polskiej? No to na pewno to by była święconka w Wielką Sobotę. Uczestniczą nie tylko ludzie polskiego pochodzenia, ale również i już innych nacji. Jakoś tak ten zwyczaj bardzo dobrze się przyjął. Do niedawna jeżeliśmy śpiewali w kościele gorzkie żale, w tym, że już ilość tych osób śpiewających jest już coraz mniejsza, ludzie wymierają, także właściwie od 2 lat już zaprzestaliśmy śpiewania gorzkich żali. Jest oczywiście także i błogosławieństwo domów, czyli polska kolęda. Opłatek oczywiście także. Coraz trudniej o ten opłatek w Brazylii, ale jeżeli się nie dostanie w Brazylii, to akurat przywożę z Polski. Opłatek także cieszy się wielką popularnością nie tylko wśród ludzi polskiego pochodzenia, ale również i innych narodowości, a także również i wśród Brazylijczyków.
Nie tak dawno byliśmy świadkami papieskiej wizyty w Brazylii. Świat śledził ją z uwagą. Czy można powiedzieć właśnie z terenów, gdzie ksiądz jest, jakiś oddźwięk, co zostało po tej pielgrzymce?
Na pewno wszyscy byli bardzo zainteresowani wizytą Benedykta XVI w Brazylii. Brazylijczycy bardzo uczuciowo i z dużą radością do tego podeszli. Z uwagą również i śledziliśmy transmisję. No niestety moja parafia jest dosyć daleko od São Paulo i ze względu na skromne możliwości finansowe chociażby, taki wyjazd większej ilości wiernych stał się niemożliwym. Niemniej za pomocą środków społecznego przekazu, zwłaszcza tych katolickich, widzieliśmy wizytę Ojca Świętego i szczególnie podziwialiśmy jego spotkanie z młodzieżą. Te niekatolickie środki społecznego przekazu w Brazylii, które często są w rękach albo pod wpływem przeróżnych sekt, przed wizytą próbowały przekazać jakiś obraz Ojca Świętego jako takiego człowieka, który właściwie jest jak gdyby nieżyciowy, którego posłanie nie znajdzie echa w sercach Brazylijczyków. stało się całkiem inaczej. Ojciec Święty ze swoim charyzmatem jakoś pociągnął, szczególnie właśnie ludzi młodych, do Chrystusa i to było, wydaje mi się, najbardziej widać podczas całej pielgrzymki Ojca Świętego do Brazylii.
W tym kluczu przecież szło też spotkanie z młodzieżą uzależnioną na Fazenda de Esperanza.
Niestety tej młodzieży nie brakuje. I to było wielkie przeżycie dla całej Brazylii i gest Ojca Świętego, który nawet i ofiarował pewną sumę pieniędzy dla tego wielkiego środka, który pomaga właśnie młodzieży uzależnionej. Także to spotkało się z bardzo takim pozytywnym oddźwiękiem wśród ludzi.
Papież wyjechał, została konferencja episkopatów Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Obrady się zakończyły, niedawno praktycznie zatwierdzona została publikacja dokumentu. Czy na terenie lokalnym można mówić, że właśnie już coś z tego dotarło, czy to jest jeszcze duża Brazylia i dużo czasu musi upłynąć, żeby te rzeczy rzeczywiście na nizinę, że tak powiem, dotarły?
Interesującą sprawą jest struktura i praca w naszej diecezji. Do niedawna biskupem diecezjalnym był Walter Ebergel, to jest dominikanin pochodzący z Malty. I my tutaj wśród duchowieństwa diecezjalnego mamy comiesięczne spotkania. Podczas tych właśnie spotkań, to było zapoczątkowane właśnie przez biskupa Waltera, rozważamy wszystkie dokumenty aktualne i nie tylko Stolicy Apostolskiej, ale również i Episkopatu Brazylii. W jaki sposób jesteśmy bardzo na bieżąco w tych dokumentach. Niestety do tej pory jeszcze nie otrzymaliśmy dokumentów zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską, jeżeli chodzi o konferencję, która była w Aparecida. A wiadomo, że przed zatwierdzeniem tych dokumentów...
To się dokonało raptem dopiero 2 tygodnie temu.
No właśnie. Przed zatwierdzeniem tych dokumentów niemożliwą rzeczą było dyskutowanie na ich temat. Ja w tej chwili jestem w drodze do Polski na urlop. Do mojego wyjazdu z Brazylii te dokumenty jeszcze do nas nie dotarły, więc po prostu póki co jest oczekiwanie. Cały Kościół właściwie brazylijski oczekuje i jestem pewny, że kiedy wrócę z Polski z urlopu, to na tych naszych comiesięcznych spotkaniach na pewno będziemy dokładnie analizowali, rozmawiali w tych tematach.
Chciałem zapytać jeszcze jedną rzecz. Proszę księdza, wspomniał ksiądz, że śledziliście wizytę papieską dzięki środkom społecznego przekazu, szczególnie tym katolickim. Sami z takich środków korzystacie, prowadzicie radio na falach średnich.
Nasza diecezja posiada rozgłośnię radiową i cały program właściwie jest skierowany do wiernych. Oprócz tego właściwie prawie, że każda parafia należąca do diecezji, która ma swoją siedzibę w miasteczkach powiatowych, także korzysta z rozgłośni radiowych. W ten sposób jest na przykład w tej aktualnej parafii, w której pracuję, w Male. Mamy rozgłośnię radiową, która nadaje na falach średnich 1460 kHz z mocą 1 kW. To jest moc, która zapewnia słyszalność w obrębie powiatu, być może także i sąsiednich powiatów. No wiadomo, że te powiaty u nas w Brazylii są troszeczkę większe niż w Polsce, niż w Europie, więc po prostu tak z jednego krańca do drugiego naszego powiatu to jest około 80-90 kilometrów. Bardzo takie dobre podejście jest właściciela tej stacji radiowej do spraw religijnych, do spraw naszego kościoła. Zresztą ten pan jest osobą wierzącą. Udostępnił nam antenę, więc każdej niedzieli jest transmitowana msza święta z kościoła głównego, bo do parafii oprócz kościoła głównego jeszcze należy 20 kaplic. Oprócz tego, jeżeli jest odprawiana w tym kościele głównym msza święta w języku polskim, na przykład w święta wzniesione, to wtedy także przerywana jest transmisja normalna radia i transmitują na żywo mszę świętą po polsku. Ludzie tego oczekują, ludzie właśnie chcą, mimo że już dużo ludzi nie rozumie języka polskiego, ale chcą słuchać mszy świętej po polsku, chcą usłyszeć ten polski głos, głos swoich rodaków. Oprócz tych transmisji mszy świętych w sobotę mamy półgodzinną audycję parafialną i także w niedzielę godzinę polską, która się praktycznie przeciąga prawie do 2 godzin.
Czyli jest co robić.
Jest co robić.
Proszę Państwa, przypomnijmy, przy okazji pobytu w Rzymie naszym gościem był ksiądz Kazimierz Długosz, chrystusowiec pracujący w brazylijskim stanie Paraná. Dziękuję serdecznie.
Ja również dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Wakacje Europejczyków. W związku z trwającym sezonem wakacyjnym nie jest trudno doświadczyć ruchu osób wokół nas, a może to my sami nawet przemieszczamy się w różnych kierunkach. Wyprawa bliższa lub dalsza poza miejsce zamieszkania, a nawet na drugi koniec kontynentu, nie stanowi dziś problemu kulturowego, jeżeli to może finansowy. Natomiast Coraz bardziej podróże związane są również z wrażliwością na ochronę środowiska naturalnego. Tak przynajmniej wynika z opublikowanego właśnie sondażu Eurobarometru. Choć samochód pozostaje głównym środkiem przemieszczania się dla ponad 80% Europejczyków, a mieszkańcy Europy nie są jeszcze gotowi na pozostawienie samochodu w garażu, jednak mentalność powoli się zmienia. Kwestie ochrony środowiska oraz problemy związane z ruchem drogowym są dla nich coraz ważniejsze. Badania europejskie pokazują, że dla polepszenia warunków w tej dziedzinie trzeba przemieszczać się w sposób bardziej zrównoważony, systematycznie korzystać ze środków transportu publicznego oraz korzystać z pojazdów mniej zanieczyszczających środowisko i o mniejszym zużyciu paliwa. Pierwsze z tych wyzwań, tak zwana zrównoważona mobilność, będzie głównym tematem Tygodnia Mobilności, który odbędzie się w całej Unii Europejskiej już niedługo, w drugiej połowie września. W inicjatywie tej, której hasło przewodnie brzmi Ulice dla ludzi, udział weźmie 145 miast europejskich i tylko jedno polskie – Opatów. Komisja Europejska sugeruje również opracowanie dla całej Unii inteligentnego systemu transportu umożliwiającego lepszą kontrolę ruchu, rozładowywanie korków i obniżenie przez to kosztów przemieszczania się. Statki, ciężarówki, samochody osobowe i pociągi mogą być wyposażone w tak samo wyszukane środki nawigacji jak te obowiązujące dziś w samolotach. Jeżeli chodzi o korzystanie z pojazdów mniej zanieczyszczających środowisko i o mniejszym zużyciu paliwa, można osiągnąć to głównie dzięki zachętom podatkowym i surowszym przepisom. Dzisiaj w Unii Europejskiej transport pochłania bowiem 70% całego zużycia oleju. Przykład zawsze idzie jednak z góry. W czerwcu tego roku zorganizowano tzw. Zielony Tydzień. Jak na jego propozycję odpowiedzieli europarlamentarzyści? Posłowie z różnych krajów i z różnych grup politycznych odpowiadali na pytanie, co możemy zrobić w codziennej pracy, aby lepiej chronić środowisko. Oto ich propozycje. Żyjemy w społeczeństwie nadmiernej konsumpcji. Każdy z nas może zrobić coś dla środowiska, po prostu ograniczając własny poziom konsumpcji. Codziennie możemy podejmować drobne działania, na przykład wyłączać niepotrzebną klimatyzację. Musimy nauczyć się czytać dokumenty na ekranie komputera, drukować tylko w ostateczności. Albo nie wysyłajmy wiadomości faksem, używajmy elektronicznych środków przekazu, odpowiadali europarlamentarzyści. Zmienia się i nasz sposób życia i wrażliwość. Wakacje to najlepszy czas na zainteresowanie się skuteczną ochroną środowiska naturalnego. Europejczycy mogą i tutaj zrobić dużo, na przykład szanując coraz bardziej zagrożone źródło życia, jakim jest woda. Stała się ona towarem strategicznym w niektórych częściach globu. Dla starszego pokolenia kilkanaście lat temu było niewyobrażalne, żeby kupować wodę pitną pakowaną w porcje. Dzisiejsza sytuacja nie wynika jedynie z kaprysu mody, lecz staje się coraz bardziej rzeczywistą potrzebą. To nie jest już odosobniona opinia. Wypoczynek stał się nie tylko zwykłym spędzaniem czasu. Mobilizuje coraz większą liczbę osób do skupienia się, przemyślenia, zaplanowania. To dobry znak dla wszystkich, tych jeszcze i już pracujących i tych jeszcze lub już odpoczywających na wakacjach. Nasze wspólne dobro, czyste środowisko naturalne może przydać się już niedługo albo dopiero za rok.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu Radio Watykańskie. We wtorkowym magazynie wieczornym to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.